kto nie ma cienia, istnieć nie ma siły. To słowa jednego z wierszy Czesława Miłosza. Wspomniałam o tym wierszu może dlatego, że w jakiś taki łagodny sposób przechodzimy z prezentacji jednej książki do prezentacji drugiej książki. Wczoraj zakończyliśmy emisję kolejnego i ostatniego już odcinka książki Cień. A dziś tuż przed godziną 12, nowa książka, pierwszy odcinek i będzie to Rok Myśliwego Czesława Miłosza, autora właśnie wiersza Wiara, która kończy się, kto nie ma cienia, istnieć nie ma siły. Zawsze te książki przygotowuję Państwu i adaptację tych książek przygotowuję dla Państwa Andrzej Zajdel, który jest w studiu. Witam Cię, Andrzeju, bardzo, bardzo serdecznie.
Witam Cię serdecznie, witam Państwa.
My przyzwyczajamy się do myślenia o Czesławie Miłoszu jako o przede wszystkim poecie, wrażliwym poecie oraz o autorze takich niezwykłych powieści jak tam Dolina Issy. Tymczasem my będziemy prezentować...
Może jeszcze go pamiętamy z tego napisu na pomniku stoczniowców.
No tak.
Bo to jest jakby szerszy komunikat. Mhm. Ale oczywiście poeta, pisarz, powieściopisarz, no i eseista.
Miał trochę pecha właściwie u nas w kraju, dlatego że nagrodę, literacką nagrodę Nobla otrzymał wtedy, kiedy właściwie w Polsce Miłosza się nie czytało i mało kto znał, czy wiersze, czy książki Czesława Miłosza. Ponieważ był nie po myśli, ponieważ przebywał na emigracji, ponieważ nagrodą nie podzielił się z Polską Ludową, wobec tego dlaczego go promować?
No nie sądzę, że był taki obowiązek, żeby dzielić się z władzą ludową nagrodą. Był znany oczywiście w pewnych kręgach,
tak.
Był oczywiście w kursie polonistyki, bo przedwojenne tomy, czy właściwie jeszcze ten pierwszy powojenny Ocalenie, były znane, były dostępne zresztą, ale od czasu, kiedy poprosił o azyl i wyjechał, znaczy nie wrócił z placówki w Paryżu, to i popełnił zniewolony umysł wydany w paryskiej kulturze, był na indeksie i rzeczywiście nic nie wydawano. Tym niemniej, zaraz jak w 80 roku się pojawił w Polsce, odniósł taki, można powiedzieć, medialny sukces. Zaczął być
taki
wydawany.
Łatwy medialny sukces.
Łatwy to nie
przyznać.
Był, bo on nie jest łatwy jako twórca. Natomiast...
I nie był łatwy jako człowiek, powiedzmy sobie to.
To był człowiek o bogatej strukturze, że się tak wyrażę. Natomiast no niewątpliwie jest to wielki poeta i również dla Amerykanów to jest postać. Z tym, że tutaj przyniosłem, widziałaś przed chwileczką taką
tak
książkę.
Pięknie wydaną zresztą.
Cindy Haven, Miłosz w Kalifornii. To jest obecnie taka najważniejsza amerykańska literaturoznawczyni, która mówi, mieliśmy Miłosza i zapomnieliśmy o Miłoszu, my, Amerykanie, na własne życzenie, bo on 20 parę lat spędził w Kalifornii. Kalifornia to jest w ogóle osobny jakby teren, rejon Stanów Zjednoczonych, zupełnie inny kulturowo. Oni kulturowo się określali jako wyspa, odrębna od całej reszty Ameryki. Przecież tam się narodziły wszystkie te izmy nowe amerykańskie, wszystkie nurty takie idące pod prąd temu ustabilizowanemu establishmentowi. I to wszystko obserwował Miłosz i on to wszystko opisywał, tam się kontaktował. Przecież był wykładowcą, więc wniósł tam swój wkład w te myśli, chociaż był takim profesorem, tonował te wszystkie...
I nie za bardzo zachwycał się literaturą.
No dlatego nie dbał o tą popularność taką płochą, marną. Ale wartość jego jest nieprzemijająca. No i właśnie z racji tej, że mamy rok Miłosza w Polsce obchodzony, pomyślałem sobie, że warto przypomnieć tekst, który przed laty emitowaliśmy na naszej antenie. To jest Rok Myśliwego. To jest dziennik.
Tak, to nie jest powieść. To jest dziennik, dziennikopamiętnik, można by powiedzieć.
Tak, to jest, znaczy druga część już zaczyna być czymś na kształt, bo to jest oczywiście kwestia pogranicznych gatunków. Miłosz napisał zresztą coś takiego jak Piesek przydrożny. To był, proszę Państwa, zbiór pomysłów na powieści, na utwory literackie. Kilkadziesiąt krótkich rozdziałów, takich szkicowych, po dwie, po trzy, po cztery strony. I mówił, daję to wszystkim chętnym. Wykorzystujcie te tematy. Ja już nie zdążę, nie chcę, nie będę, stary jestem. Proszę bardzo. Więc taki to był człowiek, taki to był artysta.
Rok Myśliwego to oczywiście nie jest książka o myśliwstwie. To Czesław Miłosz jest rodzajem myśliwego, który poluje na wszystko, na świat w gruncie rzeczy. Na establishment, o którym wspomniałeś, na kolegów pisarzy, na przykład na Iwaszkiewicza. I co ciekawe, chyba trzeba powiedzieć o tym bardzo ważne, bardzo mocno. Czesław Miłosz należy do ludzi, którzy nie przejmują się tym, czy go ktoś lubi, czy nie. W Roku Myśliwego kompletnie nie dbał o to, czy się narazi jakiemuś koledze, czy się nie narazi, czy się narazi jakiejś grupie społecznej, czy narazi się komuś tam jeszcze na świecie. Pisał tak, jak uważał. Ścigał.
Większość tych naszych ludzi to już nie żyło wtedy, ale oczywiście pisał,
rodziny,
nie pisał złośliwie oczywiście. O Pruszczyńskim na przykład pisał, że to jest dziecko losu i przytacza po prostu jego te koleje, prawda, bo to on zaczynał jeszcze przed wojną, bo to jest autor tych książek wojennych o bohaterach Darwiku między innymi, a potem, jak mówi, no dobrze się znalazł w nowej rzeczywistości. No i z racji tej, że zaczynał jako dyplomata po wojnie, bo no tak się jakoś udało mu być, no nie na samym końcu tej drabiny społecznej, która była, a jednocześnie oglądać świat, który się zamykał przed nami. Więc on tutaj miał to spojrzenie takie pod wpływem tych wszystkich doświadczeń wojennych, no i tego nieznanego, a już przeczuwanego nowego, które nadchodziło. No i tutaj się nie pomylił, więc gdy pisze Zniewolony umysł, analizuje postawy intelektualistów i pisarzy, artystów wobec tej nowej rzeczywistości. Alfa, Beta, Gamma, Delta to są te cztery eseje, które zawiera między innymi Zniewolony umysł, kiedy on, analizując sytuację intelektualistów w ogóle Europy Środkowo-Wschodniej, poddanej wpływowi sowieckiemu, to też pokazuje te różnice, niuanse. Bo inaczej jest z Borowskim, inaczej jest z Putramentem, inaczej jest
z Iwaszkiewiczem.
Tam Iwaszkiewicza nie było.
Ale w Roku Myśliwego już tak.
Tak, w Roku Myśliwego jest więcej ciekawych postaci oczywiście. I ja, gdy zrobiłem wybór, bo będziemy mieli 12 odcinków, 12 fragmentów wybranych, to wybierałem zarówno jego takie oceny, opisy, trochę nostalgiczne, ale to wszystko jest z perspektywy czasu. Przesfiltrowane przez jego doświadczenie życiowe, już wieloletnie.
Kontestujące pisze to w 80, szczerze mówiąc.
Jest to wydane w 90 roku, więc już ma parę lat. W każdym razie to jest takie opisanie tego, jak ci ludzie się zachowywali w latach 50., wtedy, kiedy u niego następuje ta generalna zmiana, wybiera nowe życie, które nie jest wcale łatwe. Bardzo ciężko mu było zaczynać. On się nigdy nie oderwał od języka polskiego i dla emigranta być emigrantem i pozostanie w języku polskim było tragicznym splotem, który
nawet
wewnętrznie
nie stracił akcentu.
Odbywał, prawda? No. To jest jakby, to znaczy, to nie, niekoniecznie jest zrozumiałe, ale oczywiście, że dlaczego miałby tracić. Więc jest to rzecz, zresztą będąc w Ameryce napisał dla studentów amerykańskich historię literatury polskiej. Kolejny autor, kolejny pisarz, który zrobił kurs, bo pierwszy był słynny, Adam Mickiewicz w Collège de France.
Wspomniałeś już o tym, że pierwszy raz Rok Myśliwego został wydany w 90 roku. Jest zapisem takiego roku, który zaczyna się 1 sierpnia, a kończy 30 lipca 87-88. Czy nie masz takiego wrażenia, że właśnie teraz, Anno Domini 2024, bardzo wiele treści z Roku Myśliwego staje się znowu niestety aktualne, że to jednak jest ponadczasowa książka i że warto sięgnąć nie tylko do tych kilkunastu fragmentów, ale do całej książki.
No pewnie tak, zwłaszcza, że będzie okazja. W tym roku Wydawnictwo Literackie rozpoczęło, chyba to już drugi raz, cykl przypomnienia Czesława Miłosza w dziełach. Były kilkanaście lat temu dzieła zebrane. Ten projekt jest obliczony na 10 lat. To jest ogromna, ogromna akcja. Pierwsze było Ocalenie. W tych dniach wyjdzie Zniewolony umysł. Ziemia Ulro chyba się ukazała miesiąc, półtora miesiąca temu ze wstępem Olgi Tokarczuk, nawiasem mówiąc.
A więc, dwoje noblistów.
Godne polecenia. Piękna edytorska robota. Ponadto w tym roku wznowiono Andrzeja Franaszka. Prawie 1000 stron biografia. No, proszę być cierpliwym, ale też odważnym, żeby przez to przebrnąć. Bardzo dokładna rzecz. Chociaż tutaj mam tą Cynthia Haven o Miłoszu w Kalifornii. Nowe rzeczy, nowe, świetne, inne spojrzenie. Inne spojrzenie. Tu jest ten rozpatrywany ten dylemat Miłosza jako filozofa i artysty. Bardzo ciekawe rzeczy. Zresztą on też się interesował metafizyką, w widzeniach nad Zatoką San Francisco. Tam są analizy Swedenborga, Blake'a. To są tacy, to są figury kultury zachodnioeuropejskiej ubiegłego wieku i wcześniej, prawda? Więc to są rzeczy, które w jego głowie się mieściły, w profesorskiej głowie. I on potrafił to wszystko i opisać wierszem, bo wiersze też wyszły. Też prawie 1000 stronicowe wiersze, wszystkie Lema. Boże, Lema, Miłosza.
Już myślisz,
pracuję nad Lemem właśnie teraz, bo autorze, są tak. Jego korespondencja z Legend. W każdym razie Miłosz jest wart wielkiej uwagi i wart wracania, chociaż jest niełatwym pisarzem, poetą. Chociaż pisał klasycznie, nie był awangardzistą, ale to wszystko jest nacechowane wielkim takim, taką empatią wobec człowieka, wielkim takim ukazywaniem procesów historycznych. I to, co mówisz, czy one, te myśli nie są aktualne. I tak i nie, dlatego że to są uniwersalne mechanizmy, które się powtarzają cyklicznie i będą powtarzać, bo jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. I zmiana tylko w obszarze pewnych okoliczności decyduje, czy taką inną drogę wybieramy.
Kamienie nie są po to, żeby nogi nam raniły. Czesław Miłosz, Rok Myśliwego, dziś pierwszy odcinek cyklu tuż przed godziną 12. A o Czesławie Miłoszu opowiadał Państwu Andrzej Zajdel, mój redakcyjny kolega. Zresztą bardzo Ci, Andrzeju, dziękuję.
Dziękuję bardzo.